Mówi Paryż, Radio France International. Jest czwartek, 17 grudnia. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. Nasz redakcyjny kolega Piotr Kamiński został uhonorowany nagrodą Złotego Mikrofonu za całokształt swej radiowej działalności. Konferencja klimatyczna zdąża ku katastrofie, stwierdził w Kopenhadze prezydent Francji Nicolas Sarkozy, proponując zwołanie dodatkowych specjalnych obrad. Sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen zapewnia Rosję, że NATO nigdy jej nie zaatakuje i proponuje konstrukcję wspólnej tarczy antyrakietowej. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Grażyna Chmurska i François Cyril. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której po wiadomościach i przeglądzie prasy usłyszycie Państwo salony i wystawy Piotra Błońskiego, muzykę ze świata Agnieszki Kumor, powtórkę notatnika paryskiego Marka Brzezińskiego oraz magazyn kulturalny z archiwów RFI przygotowany przez Annę Rzeczycką. A oto wiadomości. Zaczynamy je dzisiaj od informacji, która może nie zmieni losów świata, ale naszą redakcję napawa dumą. Dzisiaj w siedzibie Polskiego Radia w Warszawie przyznano po raz 40 złote mikrofony. Laureatem jednej z tegorocznych nagród został nasz redakcyjny kolega Piotr Kamiński. W uzasadnieniu stwierdzono, że nagrodę przyznano za erudycję, gust estetyczny i wzbogacanie wrażliwości na misterium teatru operowego. Złote mikrofony przyznawane są od 1969 roku w takich kategoriach jak teatr, muzyka, literatura, reportaż, polityka, realizacja dźwięku oraz korespondencja zagraniczna. Wśród około 200 laureatów są najwybitniejsi polscy aktorzy, pisarze, dziennikarze. Piotr Kamiński debiutował w Polskim Radio w roku pierwszej nagrody. Przez 13 lat działalności prowadził około 600 audycji z cyklu Antologia Piosenki Francuskiej. Równolegle prowadził audycje w dziedzinie muzyki klasycznej i operowej. W roku 1981 przybył do Francji jako doradca muzyczny Romana Polańskiego w pierwszej francuskiej produkcji sztuki Petera Schaffera Amadeus. Od roku 1982 jest członkiem redakcji polskiej RFI, jednocześnie współpracując regularnie z France Musique i z prasą specjalistyczną. W roku 1984 prowadził na France Musique odcinek poranny między 7 rano a 9. Przez 25 lat uczestniczył we wszystkich edycjach Trybuny Krytyków Płytowych na tej antenie. W roku 1994 opublikował pierwszą z czterech edycji przewodnika płytowego Indispensable Disc Compact w wydawnictwie Fayard. W tym samym wydawnictwie ukazały się w 1996 i 1997 dwa tomy jego francuskich przekładów laureatki Literackiej Nagrody Nobla Wisławy Szymborskiej, której jest oficjalnym tłumaczem na język francuski. W roku 2003 wydawnictwo Fayard opublikowało jego przewodnik operowy Mille et un opéra, największy kiedykolwiek napisany przez jedną osobę, 1800 stron. Pięć lat później, w 2008, w polskim wydawnictwie muzycznym ukazała się polska wersja tej książki. W 2004 roku Teatr Narodowy w Warszawie wystawił jego pierwszy przekład Szekspira, tragedię Ryszard II. Przekład ukazał się w tym roku nakładem wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego. Dalsze dramaty są w przygotowaniu w ramach serii przewidującej publikację wszystkich dzieł dramatycznych Szekspira. Tu Paryż, Radio France International. Konferencja klimatyczna w Kopenhadze dobiega końca. 120 szefów państw i rządów ma podpisać jutro porozumienie na temat walki z ocieplaniem klimatu w atmosferze zaostrzających się kontrowersji. Zdaniem byłej brazylijskiej minister do spraw środowiska Mariny Silvy, przywódcy nie powinni opuścić Kopenhagi bez osiągnięcia kompromisu dla ratowania planety. Wypowiedź ta ilustruje gwałtowny ton debaty. Pani Silva, ekolog i przyszła kandydatka w wyborach prezydenckich w Brazylii, powiedziała, że zagrożenia stwarzane przez ocieplanie klimatu są tak samo poważne jak niewolnictwo czy Holokaust. Prezydent USA Barack Obama przybędzie do stolicy Danii w piątek rano. Stany Zjednoczone proponują zmniejszenie emisji trujących gazów do atmosfery o 17% do roku 2020. Nie należy się spodziewać, że propozycje Obamy w Kopenhadze będą bardziej ambitne. Rzecznik Białego Domu oświadczył, że pozorne porozumienie na temat klimatu będzie znacznie gorsze niż po prostu brak porozumienia. porozumienia. Prezydent Sarkozy natomiast twierdzi, że porażka obrad w Kopenhadze jest absolutnie niemożliwa, jednocześnie jednak przestrzega, że konferencja zdąża ku katastrofie. Francuski prezydent uważa, że należy zwołać spotkanie głównych przywódców wszystkich regionów, aby opracować tekst kompromisowy. Unia Europejska zaapelowała o zorganizowanie w czwartek nadzwyczajnej sesji obrad z udziałem głównych uczestników konferencji, aby dojść do porozumienia. Wśród zgromadzonych w stolicy Danii przywódców panuje zaniepokojenie co do ostatecznych wyników dwutygodniowych obrad w związku z blokadą rozmów na temat rozłożenia wysiłków mających na celu zmniejszenie emisji trujących gazów na poszczególne kraje. Na forum konferencji indyjski minister do spraw środowiska Jairam Ramesh powiedział, że Zachód przygotowuje kampanię propagandową, aby zrzucić całą odpowiedzialność na kraje rozwijające się. Prezydent Iranu Mahmud Ahmadinejad stwierdził, że wszystkie kraje powinny mieć prawo użytkowania energii czystych i odnawialnych, w tym również energii atomowej. O atmosferze na konferencji klimatycznej w Kopenhadze mówi członek delegacji Parlamentu Europejskiego Bogusław Sonik.
Ja bym chciała zadać pytanie dotyczące pana pobytu w Kopenhadze na konferencji. Mimo sesji plenarnej został pan wysłany do Kopenhagi.
Tak, tu jest cała delegacja nasza Parlamentu Europejskiego. To jest 15 osób, które przyglądają się, biorą udział w tych debatach, w negocjacjach samych, no to są rządowe negocjacje. No w tej chwili jest to końcówka już. No jak zawsze przy takich negocjacjach, to one są pełne napięcia i próby sił również pomiędzy bogatymi a biednymi krajami, które wprowadzają bojkot obrad, jeżeli nie zostaną wystarczająco wysokich obietnic finansowych. No atmosfera jest taka, że liczy się na przyjazd szefów państw, którzy dzisiaj przyjeżdżają i głów państw i rządów. Skoro oni przyjeżdżają, no to trudno zakończyć fiaskiem taką konferencję. Taka jest opinia w kuluarach, więc wydaje się, że te trudności zostaną przezwyciężone. Generalnie chodzi o to, jak pogodzić rozwój ekonomiczny, nie zastopować go, konkurencyjność również Europy, przedsiębiorstw europejskich z tym, co trzeba zrobić dla walki z klimatem.
Rozmowę z Bogusławem Sonikiem przeprowadziła Sylwia Gibbs. Dodajmy jeszcze, że w czwartek duńska policja aresztowała 19 aktywistów organizacji Greenpeace, którzy usiłowali rozwinąć transparent na budynku znajdującym się w odległości około kilometra od Bella Center, gdzie toczą się obrady. Oskarżono ich o zakłócanie porządku publicznego. Tu Paryż, Radio France International. Sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen zapewnił Rosję, że nie powinna traktować Zachodu jako zagrożenia. Przedstawił również w ogólnych zarysach projekt współpracy z Moskwą, który mógłby zakończyć się konstrukcją wspólnej tarczy antyrakietowej w 2020 roku. Zapewnił, że NATO nigdy nie zaatakuje Rosji. Rasmussen wygłosił tę deklarację na spotkaniu ze studentami Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, dodając, że jest przekonany, iż Rosja również nigdy nie zaatakuje Zachodu. Po chwilowym ochłodzeniu stosunków Rosja-NATO w związku z wojną rosyjsko-gruzińską obecnie stają się one coraz bardziej serdeczne. Odnowa współpracy z Moskwą jest jednym z priorytetów Rasmussena, który stanął na czele NATO w sierpniu bieżącego roku. Tymczasem w Inguszetii doszło dzisiaj do zamachów, w których zginęło 4 agentów FSB, dawnego KGB i 23 osoby, w tym 11 członków sił porządkowych, zostało rannych. Nieznani sprawcy w miejscowości Nazran otworzyli ogień do samochodu, w którym jechali członkowie FSB. Wszyscy czterej zginęli na miejscu. W tym samym mieście przed posterunkiem policji zamachowiec samobójca wysadził się w powietrze w samochodzie. W wyniku eksplozji 23 osoby zostały ranne. Kreml oświadczył w ubiegłym miesiącu, że północny Kaukaz uważa za swój największy problem wewnętrzny. Newralgicznym centrum tych problemów jest terytorium niewielkiej Inguszetii, gdzie, zdaniem obserwatorów, panuje prawdziwa wojna między siłami rządowymi i islamskimi aktywistami. Tu Paryż, Radio France International. Większość z 3200 urzędników i pracowników Rady Unii Europejskiej brało w czwartek udział w strajku, żądając podwyżki płac, której przyznania odmawia większość rządów państw europejskich, argumentując swą odmowę panującym nadal kryzysem gospodarczym. Część pracowników pozostała w domach, część musiała jednak udać się do pracy, aby umożliwić spotkanie ministrów transportu. Odwołano jednak kilkanaście spotkań ekspertów. Jak donosi AFP, Polska obiecuje, że w roku przyszłym zbuduje 536 km autostrad i 712 km dróg szybkiego ruchu. Rok 2009 był rekordowy, jeśli chodzi o wysokość inwestycji w tej dziedzinie. Mimo kryzysu na budowę dróg wydano 18 miliardów złotych, czyli 4,4 miliarda euro. W ciągu najbliższych 3 lat Polska ma być największym placem budowy infrastruktur w Europie. Premier Tusk chciałby, aby przed rokiem 2012 Polska posiadała 1800 kilometrów autostrad. Ponad połowa funduszy przeznaczonych na ten cel pochodzi z Unii Europejskiej. W chwili wejścia do Unii w 2004 roku w Polsce praktycznie nie istniała ani jedna autostrada poza krótkim, źle wykonanym odcinkiem między Krakowem i Katowicami. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France Internationale. Dzisiejsze wiadomości były ostatnimi, które ja miałam przyjemność Państwu przedstawić po 13 latach moich zmagań z mikrofonem. Dziś mówię po raz ostatni. Były to wiadomości dziennika.
Informujemy Państwa, że począwszy od soboty 19 grudnia 2009 roku RFI zaprzestaje nadawania audycji radiowych w języku polskim. Słuchacze odnajdą te programy na portalu internetowym www.rfi.fr lub www.rfi.fr/po polsku aż do całkowitego zakończenia działalności RFI w tym języku.
Słuchacie Państwo Paryża, Radia France Internationale. Pora na przegląd dzisiejszej prasy, opracowany przez Sylwię Gibbs i Stefana Rigera.
Na czołówkach dzienników Le Figaro i Les Echos mowa o zatargu między Francją a Szwajcarią, o tajemnicę bankową i oszustwa podatkowe. W proteście przeciwko wykorzystaniu przez rząd francuski wykradzionej listy oszustów podatkowych, którzy ulokowali kapitały w Szwajcarii, rząd tego kraju zawiesił bezterminowo ratyfikację francusko-szwajcarskiej umowy fiskalnej. Tylko dziennik Le Parisien zdążył poinformować o tym, co widzimy gołym okiem, a więc o fali zimna, śniegu i gołoledzi, która nawiedziła północną część Francji i zamierza pozostać co najmniej do niedzieli. Wszystko jest względne, więc fala zimna oznacza tu minus 5 stopni Celsjusza, a fala śniegu warstewkę o grubości co najwyżej 5 cm. Zima nawiedza bowiem Francję coraz rzadziej i w coraz łagodniejszej formie. Kiedy zaś się pojawia, dezorganizuje skutecznie życie publiczne. Stają pociągi, autostrady są zakorkowane, Wieża Eiffla i paryskie parki zamknięto dla publiczności. Na podparyskich lotniskach samoloty odlatywały i przylatywały z opóźnieniem od 30 minut do 2 godzin. W dodatku, jak donosi w obszernym raporcie dziennik Libération, nie wiadomo, czy Francji starczy prądu na ogrzewanie i inne cele. Konsumpcja elektryczności znacznie wzrosła w tym tygodniu. Sytuacja jest napięta, donoszą dystrybutorzy. Libération pisze o ujawnieniu nieoczekiwanych słabości krajowego systemu produkcji elektryczności, który we Francji jest filarem dumy narodowej, siły państwa i triumfu techniki nuklearnej. Sądziliśmy, że Francji nie grożą awarie, skoro wyróżniała się podobno od swych sąsiadów nad produkcją elektryczności. Oto jednak kilka elektrowni wyłączonych z obiegu dla celów konserwacji, oto pierwszy mróz i całe regiony są zagrożone wyłączeniem prądu. Francja uzależniła się w latach 80. od elektryczności. Także i zmysł konkurencji narzuconej francuskim elektrowniom państwowym uniewrażliwił je na interes ogółu, stwierdza dziennik Libération. Francja już zaczęła importować elektryczność od sąsiadów Belgii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwajcarii, Włoch, Hiszpanii i prawdopodobnie będzie musiała robić to nadal. Dziennik La Croix pisze o innym źródle energii, którym są we Francji stowarzyszenia. Jest ich ponad milion, udziela się w nich dobrowolnie 15 milionów Francuzów, a 1 700 000 osób zarabia dzięki nim na życie. 1/4 stowarzyszeń działa w sektorze sportu, 19% w dziedzinie kultury, 18% w sektorze rozrywki i życia społecznego, 16% broni praw i spraw ludzkich, 11% działa w sektorze socjalnym i zdrowia. Stowarzyszeniem może być zarówno klub piłkarski, jak chór czy grupa broniąca praw bezdomnych. Prawie wszyscy Francuzi, 87%, mają o stowarzyszeniach dobre mniemanie. 68% ma zaufanie do ich zdolności pomocy w dobie kryzysu. Pomoc innym jest zresztą funkcją wielu stowarzyszeń. W okresie kryzysu ekonomicznego, w okresie mrozów, widać ochotników, którzy karmią, wysłuchują, dają dach nad głową, udzielają porad prawnych. Ludzie dobrej woli, pasjonujący się sportem, kulturą i rozrywką, pomagają rozwijać się niezliczonym dzieciom i małolatom. 600 przedstawicieli francuskich stowarzyszeń bierze udział 17 grudnia w konferencji zwołanej przez Martina Hirscha, wysokiego komisarza do spraw solidarności w rządzie premiera Fillona. Rząd chce zamanifestować zainteresowanie życiem stowarzyszeń. Stowarzyszenia oczekują od rządu czegoś więcej niż szacunku czy zachęty. Wiele z nich ucierpiało z powodu kryzysu. Są słabiej finansowane przez władze terytorialne, mniej datków otrzymują od osób prywatnych, podczas gdy zapotrzebowanie na pomoc wzrasta. Niełatwo znaleźć dobrowolnych pracowników, a potem ich wyszkolić. Dobra wola nie jest przecież wystarczająca. Stowarzyszenia oczekują przyznania należnego im miejsca w sferze debaty publicznej i decyzji politycznych. Oczekują, by uznano ich pracę, ale nie powinno się przekształcać ich w instytucje, naruszać ich kreatywności, uniemożliwiać eksperymentowania, jakim powinna pozostać działalność działaczy, często otwierająca drogę dla innowacji w życiu społecznym. Kończy katolicki dziennik La Croix.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Uratować planetę czy uratować Kopenhagę? Zadaje hamletowskie pytanie popołudniowe Le Monde, kontemplując nieziemski rozgardiasz towarzyszący próbom utemperowania ziemskiego klimatu. Czy ponad 100 przywódców zdoła do jutra ocalić szczyt przed kompromitacją? Rosjanie w każdym razie najwyraźniej nie są skłonni przyłożyć do tego ręki, zauważa wysłannik dziennika do Kopenhagi. W ogóle ich tam nie widać, nie wiadomo czego chcą, ani kto oczy czymkolwiek decyduje, co ze strony trzeciego truciciela planety po Chinach i USA jest przejawem, mówiąc oględnie, pewnej dezynwoltury. Widocznie zajęci są gdzie indziej. Są ponad prawem, ponad wszystkim, co żyje, mówił swego czasu Sołżenicyn o sowieckiej policji politycznej. Są zamaskowani, jeżdżą samochodami bez tablic rejestracyjnych. Należą do ORB-2, elitarnej jednostki pod wodzą generała Arkadiego Jedyliowa, byłego agenta FSB, a dziś jednego z wiceministrów spraw wewnętrznych Rosji. Ich misja – terroryzować ludność Inguszetii, małej podkaukaskiej republiki, pisze świetna wysłanniczka Le Monde, Marie Jego, w dwustronicowym reportażu z rubieży Rosyjskiej Federacji, gdzie diabeł mówi dobranoc, a kiedy o 6 rano ktoś puka do drzwi, nie jest to zazwyczaj mleczarz. W muzułmańskiej Inguszetii, sąsiadce Czeczenii, zagnieździła się ku jej nieszczęściu islamska gerilla. Do jej wykarczowania dzielni chłopcy z ORB-2, Rosjanie wspierani przez miejscowych papuczników, mają całkiem wolną rękę. Porywają, torturują, zabijają. Eksplozje, strzelaniny i morderstwa są chlebem codziennym. Od początku roku inguskie stowarzyszenie Maszr doliczyło się 260 zabitych policjantów, zamachowców i cywilów. Pod pretekstem walki z terroryzmem zamaskowani oprawcy okrążają domy, wdzierają się do środka, uprowadzają młodych ludzi lub zabijają ich na miejscu bez żadnego nakazu czy legitymacji. Są ponad prawem. Kiedy ktoś znika, przepada jak kamień w wodę. Od 6 lat ani jednej afery wniesionej do Strasburskiego Trybunału Praw Człowieka nie udało się rozwiązać, mówi prawnik ze stowarzyszenia Memoriał. Inguszowie przechodzą podobną gehennę, jak ich czeczeńscy sąsiedzi, choć nigdy od Rosji odrywać się nie chcieli. Wojnie klanów w Inguszecji odpowiada w nieco mniej brutalnej formie wojna klanów na Kremlu, rzuca kontekst Marie-Jego Le Monde. Putin i Miedwiediew utrzymują pozory rozejmu, ale ich podopieczni biorą się za czuby. To wojna wpływów między siłowikami a cywilikami, jak się określa małą grupkę ludzi władzy, wywodzących się z inteligencji liberalnej, którzy chcą wierzyć w wizję modernizacji Rosji, jaką roztacza Dmitrij Miedwiediew.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Piotr Rosochowicz.
Coraz bardziej rozpowszechnia się w Europie metoda zdobywania funduszy poprzez sprzedawanie kwot węglowych, czyli praw do emisji takiej czy innej ilości dwutlenku węgla. Niedawno Hiszpania kupiła od Polski zezwolenie na emisję CO2, podobnie uczyniła Irlandia. Spór z premierem RP Donaldem Tuskiem dotyczący celów, na które miałyby być przeznaczone uzyskane miliony euro, były, jak nieoficjalnie wiadomo, jedną z przyczyn niedawnej dymisji polskiego ministra środowiska profesora Nowickiego. Jak pisze redaktor Andrea Orsz z bułgaryszczeńskiej redakcji RFI, ten nowy sposób uzyskiwania pieniędzy może być bardzo pomocny dla zanieczyszczających gałęzi przemysłu rumuńskiego. Green Certificate, czyli zielony certyfikat, który został wprowadzony już po konferencji środowiskowej w Kioto, może stać się szansą umożliwiającą finansowanie urządzeń i technologii mających doprowadzić do coraz mniejszego zanieczyszczania naszej atmosfery. Rumunii przyznano jednak z początku te certyfikaty opiewające na stosunkowo małe ilości. Dlaczego? Jak twierdzi Adrian Simionescu, jeden z rumuńskich specjalistów w tej dziedzinie, dlatego, że jako odnośnik wzięto pod uwagę rok, w którym produkcja przemysłowa była znacznie zredukowana, produkcja przemysłowa rumuńska. Wszelkie spółki zagraniczne, które zaczęły produkcję w Rumunii, potrafiły lepiej wynegocjować dla siebie taki certyfikat, natomiast przedsiębiorstwa lokalne, robiące bokami i dziedziczące stosunkowo brudne technologie z czasów komunistycznych, takich zielonych certyfikatów dostawały stosunkowo mało. Każdy kraj, który podpisał konwencję z Kioto, zobowiązał się do nieprzekroczenia pewnego progu zanieczyszczania powietrza w latach 2008-2012. Różnica między tym zobowiązaniem a rzeczywistym zanieczyszczeniem stanowi właśnie podstawę do wydawania takich certyfikatów i do ewentualnej sprzedaży ich innym państwom, których przemysł jest brudniejszy z punktu widzenia wydalania do atmosfery dwutlenku węgla. Do roku 2015 władze rumuńskie zamierzają sprzedać nadwyżki pozwalające zanieczyszczać powietrze za około 2 miliardy euro. Nadwyżki te sprzedawane są na giełdzie i ceny, jak to na bursie, wahają się w zależności od popytu i podaży. Rosyjscy ekolodzy mogą cieszyć się z pewnego zwycięstwa w walce z ocieplaniem się klimatu. Udało się opanować pożar na największym w Europie wysypisku śmieci znajdującym się na przedmieściach miasta Niżny Nowogród, miasta odległego o około 400 km od Moskwy, znajdującego się nieopodal innego miasta, miasta Dzierżyńsk, w miejscu, w którym oka wpływa do Wołgi. Dmitrij Gusow i Daniel Żwierblis, dwaj dziennikarze RFI z sekcji rosyjskiej, którzy tym tematem bardzo się interesowali, informują, że codziennie prawie 500 śmieciarek wysypuje śmieci przywiezione z miasta liczącego sobie 1300 mieszkańców. Rocznie czyni to 4 miliony metrów sześciennych śmieci. Od 5 lat wybuchały na tym wysypisku mniejsze pożary, to tu, to tam, bezkarnie wydalając w powietrze dwutlenek węgla i gazy toksyczne. Dym z tego wysypiska był czasami tak intensywny, że zakłóceniu ulegał ruch samochodowy w okolicy. Raz spowodował on nawet karambol na drodze łączącej Moskwę z Niżnym Nowogrodem. Karambol, w którym szkody zanotowano aż w 40 samochodach. Organizacje ekologiczne oskarżają eksploatujące wysypisko spółki o celowe wzniecanie pożarów w celu uzyskania miejsca na dalsze śmieci. Przed kilku laty wysypisko to było praktycznie niedostępne dla dziennikarzy. Strzegli go żołnierze z karabinami, aby się nań dostać, trzeba było mieć odpowiednie przepustki. Tak jak do koszarów lub do najlepiej strzeżonej bazy wojskowej. Nie trzeba tu dodawać, że dziennikarze byli pod szczególną obserwacją. Ostatnio miejscowa milicja zatrzymała dziennikarzy francuskich, którzy usiłowali ukrytą kamerą filmować to tragiczne wysypisko. Wyjaśniono im na komisariacie, że nie mieli pozwolenia na filmowanie śmieci, tylko centrum miasta Dzierżyńsk. Pozarządowa organizacja Blacksmith Institute, sporządzając 2 lata temu listę miast najbardziej zanieczyszczonych na świecie, Nowemu Nowogrodowi przyznała miejsce 7, nawet przed Czarnobylem. Miasto to było przemysłową stolicą ZSRR i na śmieci wyrzucano wszystko jak szło, nie troszcząc się w ogóle o przyszłość. Trwało to dziesiątki lat. Łatwo wyobrazić sobie stan wód podskórnych i czystość wody, którą czerpią miejscowe wodociągi. Trudno też wyobrazić sobie kupy śmieci nagromadzone w Niżnym Nowogrodzie przez ostatnie ćwierć wieku. W roku ubiegłym wyrzucono tam w przybliżeniu 560 milionów ton śmieci na kilometr kwadratowy. Góry śmieci na wysypisku sięgają 20 metrów. Poza tym problemem z odpadami w Rosji jest sortowanie śmieci, które praktycznie tam nie istnieje. Władze rosyjskie chwalą się też, że udało się im obniżyć wydalanie w Rosji gazów cieplarnianych aż o 40%, podczas gdy Unia Europejska chce, aby do roku 2020 obniżyć ich emisję o zaledwie 20%. Obniżenie to, jak twierdzą specjaliści, nie jest wynikiem jakiejś koordynacji działań ze strony Moskwy, ale wynika z tego, że po prostu od momentu upadku ZSRR tak znacznie spadła produkcja przemysłowa. Przedtem nikt tam nie troszczył się w najmniejszym nawet stopniu o zagrożenie środowiska.
Radio France International.
Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Z regularnością metronomu Muzeum Rodena zaprasza na kolejne wystawy świadectwa wyjątkowej pozycji tego rzeźbiarza w historii sztuki. Dowodzić tego nie trzeba, za to jakość tych wystaw sprawia, że za każdym razem czerpie się z nich wiedzę i satysfakcję. W tym sezonie mamy zestawienie niektórych aspektów twórczości Rodena i Matisse'a. Chronologicznie dzieliły ich całe pokolenie. W pojmowaniu swej sztuki mieli czasem zdumiewająco bliskie poglądy, ale różnili się w ich plastycznej interpretacji. Nie sposób nie przytoczyć anegdoty o ich pierwszym i jedynym spotkaniu. W 1899 roku Matisse, już 30-letni, udał się do mistrza. Rodin był już u szczytu sławy, który zechciał przejrzeć jego rysunki. Matisse wyszedł bardzo zawiedziony. Otrzymał kilka belferskich porad, z których wywnioskował, że Rodin nic nie zrozumiał z jego sztuki. Tym niemniej w tym samym roku nabył w galerii Wollarda obraz Cezanna i dzieło Rodena, gipsowe popiersie, jako dwa drogowskazy dla własnej twórczości. Chodzi oczywiście o rzeźbę, ale trasa wystawy zaczyna się od rysunków. W dosyć wąskim korytarzu, po jednej stronie rysunki Rodena, po drugiej Matisse'a. Obaj deklarowali, że rysunek jest dla nich podstawą wszystkiego. Porównanie jest frapujące, szczególnie przy zestawieniu syntetycznie zarysowanych ciągłą kreską sylwetek. Rodin rysował tak, jak odgrywający partyturę pianista, nie odrywając oczu od modela. Matisse stopniowo dochodził do granic syntezy, ale dla Rodina kompozycja była sumą elementów, a dla Matisse'a ekspresja miała wynikać, jak sam mówił, z całości kompozycji. Pasjonujące jest sprawdzanie tych poglądów na konkretnych parach rysunków. Kiedy w 1900 roku Rodin miał retrospektywę całej twórczości na wystawie światowej, Matisse pracował nad swoją pierwszą ważną rzeźbą, Le Cerf, chłop pańszczyźniany. Nawiązał w niej do rodynowskiego mężczyzny kroczącego, podkreślając jednak ekspresję przez zniekształcenie anatomii i swoisty brutalizm. Kolejne sale ukazują pewne wspólne motywy i ujęcia postaci, szczególnie kobiecych aktów, ale i skrajnie przeciwne interpretacje. Trudno bardziej oddalić się od rodynowskiego stylu, niż to uczynił Matisse w figurze kobiecej zatytułowanej Serpentyna o kształtach jakby z rozciągniętej gumy. Rodena interesuje ciało uchwycone w ruchu lub napięciu. Modele ustawiał on tak, by wydobyć w niestosowanych wcześniej w rzeźbie pozach ekspresję lub erotyzm. Matisse bardziej syntetyzuje formy anatomiczne, a całość podporządkowuje wymogom wizji plastycznej, dochodząc w końcu do słynnych aktów odwróconych plecami. Ale i Rodin w ostatnich latach uległ powszechnej tendencji i w takich dziełach jak Tors kobiecy bez głowy nie tylko uprościł bryłę, ale chropowatą fakturę rzeźby zastąpił gładką powierzchnią. Po drodze arcyciekawy dialog twórczości obu artystów na motywach tańca. Jak wiadomo, Rodin, zafascynowany występami tancerek z Dalekiego Wschodu, poświęcił lata całe studiowaniu i szkicowaniu ich sylwetek w ruchu, a w twórczości Matisse'a taniec ma pierwszorzędne znaczenie. Świadczy o tym choćby największe i najbardziej chyba znane jego dzieło o tym właśnie tytule. Wystawa została zorganizowana we współpracy z Muzeum Matisse'a w Nicei, gdzie była pokazana najpierw. Tej współpracy zawdzięcza ona tak bogaty wybór zestawień, które wciągają widza w niekończącą się grę porównań.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Tadeusz Milik, polski biblista, poliglota, pionier kumranologii, zmarł 6 stycznia 2006 roku w Paryżu. Znał kilka starożytnych języków. Opublikował więcej dzieł dotyczących rękopisów z Kumran niż jakikolwiek inny z wykwalifikowanych uczestników wykopalisk archeologicznych nad Morzem Martwym w Kumran prowadzonych przez francuskiego dominikanina Rolanda Devaux. Przypominamy audycję o profesorze Miliku, nadaną na naszej antenie w 1997 roku.
Na północno-zachodnim brzegu Morza Martwego wznosi się urwista skała o wysokości 350 metrów. Jej grzbiet wyznacza wschodnią granicę równiny zwanej Pustynią Judzką. Wspaniała ściana wapienna o czerwonawym odcieniu, podziurawiona jest niby plaster miodu mnóstwem naturalnych grot, a u jej stóp rozpościera się terasa marglowa opadająca ku Morzu Martwemu. Okresowo pojawia się tam potok Wadi Qumran. W roku 1947 w jednej z tych grot pasterze znaleźli gliniane garnki, a w nich tajemnicze zwoje z rękopisami. Znaleziskiem zainteresowali się archeologowie, którzy dosyć szybko znaleźli następne jaskinie, a w nich kolejne zwoje. Rękopisy poddane zostały badaniom. Przede wszystkim należało je odcyfrować. W grupie naukowców, archeologów, teologów i biblistów zajmujących się studiowaniem zwojów z Qumran znalazł się Polak, Józef Tadeusz Milik. Jego prace nad rękopisami uznane zostały za przełomowe, a jego samego nazwano Champollionem zwojów znad Morza Martwego. W roku 91, na 40-lecie pracy naukowej profesora Milika, na Uniwersytet Jagielloński przybyli najwybitniejsi znawcy rękopisów z Qumran z całego świata. Profesor Milik, autor 257 podstawowych prac na temat Pisma Świętego, uważany jest dzisiaj za jednego z największych orientalistów i archeologów Bliskiego Wschodu na świecie. W stacji Polskiej Akademii Nauk w Paryżu odbyła się sesja naukowa poświęcona odkryciom profesora Milika. Uczestniczył w niej dr Zdzisław Kapera z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, wydawca przeglądu The Qumran Chronicle. Dlaczego profesora Milika nazywamy Champollionem zwojów znad Morza Martwego?
Przede wszystkim chciałbym podać pochodzenie tego, nazwijmy to, przyzwiska. To pani Farah Mebarki z Le Monde de la Bible tak go nazwała po wywiadzie, który przeprowadziła z nim. Uważam, że absolutnie jest to jedno z najtrafniejszych określeń Milika. Mając okazję niedawno przygotować jego obszerny biogram, stwierdziłem, że praktycznie jest on jednym z filarów kumranologii i rzeczywiście, jak stwierdziłem, jego koledzy między wierszami potwierdzają, że właściwie on czytał jako pierwszy wszystkie prawie zwoje. To jest niesłychanie ważne, ponieważ te teksty były w większości pisane na przykład kursywą, która była praktycznie nieznana. Chodzi mi o pismo kwadratowe i kursywne hebrajskie. I w tym czasie praktycznie myśmy nie znali. Znaliśmy tylko hebrajski z inskrypcji, czyli kwadratowy, i hebrajski znany z tekstów masoreckich, czyli z rękopisów średniowiecznych. I liczba rękopisów z tego okresu czasu, znaczy 200 lat przed Chrystusem, 100 lat po Chrystusie, była minimalna. I praktycznie każde ocyfrowanie było cyfrowaniem od początku. I uważam, że Milik absolutnie po prostu stworzył podstawy do czytania tekstów kumrańskich. Oczywiście chronologię tych odczytań, to znaczy chronologię poszczególnych wersji kursywnych czy innych, herodiańskich czy postherodiańskich, jest zasługą i specjalizował się w tym profesor Kross. Ale jest faktem, że de facto na początku każdy tekst odczytywał Milik i poświadczają to jego koledzy w swoich książkach i wspomnieniach. Dlatego uważam, że takie porównanie nie jest wcale przesadą, ale właściwie do niego pasuje.
Czy może pan jeszcze przypomnieć nam, co to jest Qumran?
Qumran jest na pewno największym odkryciem archeologicznym XX wieku. Qumran jest odkryciem, które pozwoliło nam po raz pierwszy odczytać przekaz Chrystusa na nowo. I dlatego ma takie niesamowite znaczenie dla chrześcijan. Dlatego, że wiele fragmentów, nawet z Ewangelii, które były dyskutowane przez setki lat, no nie prawie powiedziawszy niemal 2000 lat, niektóre z tych fragmentów stały się zrozumiałe dopiero niedawno. I dość niedawno czytałem artykuł profesora Czasłowa, który stwierdził, że jest taki fragment Ewangelii, gdzie mowa jest o liczeniu włosów. Okazało się, że takie samo wyrażenie spotykamy w tym samym kontekście, jaki użył Chrystus w tekstach qumrańskich. Po prostu potwierdzane się w ten sposób, sposób pośredni, słowa Chrystusa jako słowa prawdopodobne. To znaczy, gdyby ktoś powiedział, że powiedzmy napisał to ktoś za niego, czy powiedzmy relacjonował jego działanie współczesne, to teraz nagle mamy bezpośrednie poświadczenie, po prostu teksty paralelne. Możemy je odczytywać w kontekście epoki, a ponieważ mamy dużo tych tekstów i są to jedyne teksty poza Ewangeliami z tego okresu czasu dotyczące społeczeństwa żydowskiego, bo musimy pamiętać, że poza Flawiuszem praktycznie nie mamy żadnych danych o społeczeństwie z okresu Chrystusa, bo liczba inskrypcji na przykład greckiej czy rzymskiej jest minimalna z Palestyny, dlatego to nabrało tak szalonego znaczenia. Jest rzeczą godną ubolewania, że u podstawy kumranologii stoi Polak, natomiast kumranologia polska praktycznie poza Tylochem, profesorem Dąbrowskim, czy powiedzmy księdzem Grzybkiem, czy powiedzmy księdzem Stachowiakiem, czy księdzem Mendalą, praktycznie w Polsce za te ostatnie pół wieku nie istniała. Próbujemy ją w tej chwili rekreować. Wydaliśmy serię książek, która przygotowała grunt Polski i muszę z dumą powiedzieć, że w ostatnich dwóch latach liczba studentów, którzy przychodzą i chcą pisać magisteria z kumranologii, jest coraz większa.
No i profesor Milik staje się też znany, prawda? Bo
profesor Milik zawsze był znany. To musimy powiedzieć, że profesor Milik był zawsze znany, natomiast jest prawdą, że prasa nie interesowała się nim mniej więcej od roku 60, powiedzmy, do roku 80, praktycznie 9. W roku 89 został niesłusznie oskarżony, że jest jako współodpowiedzialny za opóźnienie publikacji Zwojów. Kosztowało mnie dużo wysiłku, to muszę powiedzieć osobiście, żeby wytłumaczyć kolegom, że człowiek, który opublikował najwięcej spośród zespołu, nie może być odpowiedzialny za nieopublikowanie reszty. Po prostu on nie miał na to możliwości. On opuścił Jerozolimę w 67 roku, wykonując już swoją robotę w większej wypadku, ale nie mógł skończyć tych książek, ponieważ nigdy do Jerozolimy już nie wrócił, oryginał nie oglądał. A człowiek tej klasy, odpowiedzialny naukowiec, nie mógł po prostu publikować czegokolwiek przed dokładną weryfikacją tego, co pisze. W związku z czym ja uważam, że opóźnienie było autentycznie związane nie z innymi przyczynami, tylko po prostu z tym, że praktycznie do Jerozolimy nie wrócił.
Te teksty jeszcze nie zostały opublikowane oficjalnie, prawda?
Wszystkie zostały opublikowane, tak. Są dostępne od 92 roku, praktycznie 94, ale 92 to był taki okres, kiedy już można było powiedzieć, że teksty są wolne. Właściwie na 91 roku we wrześniu zostały oficjalnie uwolnione, ale zanim ukazało się wydanie tak zwane mikrofiszowe, mieliśmy tylko wydanie fotograficzne, które było bardzo marne i ciężko było je czytać w oryginale, to znaczy fotografie interpretować. Natomiast potem powstało wydanie mikrofiszowe. W tej chwili mamy dwa wydania na CD-ROMach. I praktycznie każdy człowiek, który zna biegle hebrajski i nauczy się epigrafiki hebrajskiej i nauczy się kursywy hebrajskiej, może praktycznie te teksty w tej chwili czytać, nie oglądając się na zespół, który oficjalnie je publikuje. Natomiast oficjalna publikacja jako taka w tej chwili wyszło z 32 projektowanych tomów z serii Discoveries in the Judean Desert. Jeśli dobrze pamiętam, chyba 18. Czyli połowa. Profesor Milik kilka lat temu dał piękny przykład pracy naukowej, publikując tak zwane wersje Księgi Estery. Właściwie Księga Estery nie istnieje w Qumran, ale chodzi o to, że on znalazł fragmenty, które stoją u początków Księgi Estery. I te fragmenty opublikował. Była to jedna z najlepszych prac profesora Milika
Jest w Polsce ekipa naukowców, między innymi pan, która przejmuje pałeczkę, że tak powiem.
Właściwie nie, może mniej ja, ponieważ ja się interesuję praktycznie archeologią Qumran. Filologią zajmuje się, raczej stroną filologiczną zajmuje się profesor Muchowski z Poznania i przypuszczam, że na pewno stworzy podwaliny autentyczne i duży zespół na pewno kiedyś skreuje. W tej chwili to wszystko początek.
Bo jeśli właśnie o pana dziedzinie, o archeologię, co jest jeszcze do zrobienia, co jest jeszcze do odkrycia?
W ogóle odkrycie polega na tym, że odkrycia zostały praktycznie nieskończone. Rzeczą kompromitującą. Zarówno dla tego zespołu, który zaczynał kiedyś wykopaliska, który zrobił wręcz horrendalne błędy na początku badań, ale który jednak opublikował i dał podstawy do pewnych interpretacji badań, że dzisiaj nie ma pieniędzy w dalszym ciągu na skończenie badań Qumran, samego osiedla. Dlatego, że interpretacja jest tak różnorodna, że każda wersja właściwie jest do udowodnienia lub nie do udowodnienia. Natomiast ja osobiście stoję na dość krańcowej pozycji ze względu na to, że popieram hipotezę, która mówi, że należałoby wcześniej pewne rzeczy wyjaśnić. I ja nie widzę dość bezpośredniego związku między rękopisami a samym osiedlem, mimo że zostały znalezione bardzo blisko osiedla. Jest rzeczą niewykluczoną, że tam byli Jesyńczycy. Problem polega na tym, kiedy tam byli Jesyńczycy. Czy rzeczywiście byli przed rokiem 68, jak osiedle zostało podobno zburzone, czy raczej odwrotnie, że oni tam przyszli po prostu w związku ze zburzeniem Jerozolimy, a właściwie uciekli z Jerozolimy przez jej zburzenie, razem z częścią rękopisu i potem je ukrywali częściowo. Także naprawdę jest to, czasem mi się wydaje, że jesteśmy u początku dyskusji, podczas gdy wielu autorów, przyjąwszy im hipotezę jesyńską, po prostu interpretowało wszystko z tego punktu widzenia. Dzisiaj się tego nie da zrobić. Jest dużo wątpliwości i naprawdę jest duże pole do popisu, jeżeli chodzi o badania naukowe.
Młode pokolenie orientalistów na sesji w stacji Polskiej Akademii Nauk w Paryżu reprezentował dr Piotr Muchowski z Poznania, o którym Zdzisław Kapera przed chwilą wspominał. Zapytałam go, co zawdzięcza profesorowi Milikowi.
Myślę, że profesor Milik jest najwybitniejszym polskim biblistą w ogóle w historii polskiej biblistyki i myślę, że druga taka osoba prawdopodobnie się nie zdarzy. Nazwisko profesora jest znane w całym świecie, jego autorytet jest uznawany przez wszystkich, jego dorobek jest wielki w dosłownym tego słowa znaczeniu i myślę, że no, profesor powinien być w Polsce jako taki znany, bo póki co jego nazwisko nie jest powszechnie znane, niewiele się wie o profesorze Miliku.
Dlaczego?
No, myślę, że to jest po prostu taki zbieg okoliczności, że profesor mieszkał cały czas w Paryżu, że historia była taka, nie inna. Pewnie trochę wynika to z przypadku. Trzeba by to zmienić na pewno.
Czy pan się uczył na jego pracach? Czy pan się kształcił na jego pracach?
Tak, po prostu w tej działce nie sposób funkcjonować, nie znając jego prac, nie czytając, nie cytując. I, no po prostu profesor Milik jest takim fundamentem w kumranologii, bez którego po prostu no, nie można istnieć tutaj w tej działce.
RFI, la radio du monde.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski, Marek Brzeziński.
I love Paris in the fall.
Było zimno, wiał przenikliwy wiatr, który swym chłodem odbijał się od wybrukowanego kocimi łbami podjazdu do pałacu. Król, jak zwykle, od czasu, gdy go odnowiono i odrestaurowano, stał na cokolwiek wskazując berłem w stronę Paryża. Samochody kręciły się po wysypanych szutrem alejkach parkingu. Czarnoskórzy, bo to widocznie jest najlepszy kolor skóry do takiej pory roku, a zatem czarnoskórzy panowie z czerwonymi opaskami na także czarnych kurtkach wskazywali, gdzie trzeba zaparkować. Ziąb nad głowami baldachim chmur w barwach wielce ponurych, które nie zwiastują niczego dobrego. A zatem skąd brać nadzieję? Skąd czerpać otuchę? Trzeba się ogrzać w blasku króla słońca. To zakrawa na dowcip. Oto Wersal, majestatyczny i ogromny w swym przepychu pałac zbudowany przez Ludwika XIV jest po raz pierwszy gospodarzem wystawy sztuki poświęconej temu władcy. I to właśnie tutaj, w jego pałacu, Według organizatorów tej wystawy pod nazwą Ludwik XIV, Człowiek i Król, która potrwa do 7 lutego 2010 roku, główna trudność polegała na skompletowaniu dzieł i ich wypożyczeniu. W salach Afryki i Krymu wystawiono przede wszystkim malarstwo, obrazy pokazujące sceny z pól bitewnych i Wersalu z tamtej epoki. Portrety króla, delfina, kobiet z dworu i ważnych dostojników. Ludwik XIV jako władca czasów pokoju i król okresu wojny. Pokazano także rzeźby, popiersia, meble, arrasy i inne przedmioty z epoki. Niektóre z nich to prawdziwe białe kruki, jak sekretarzyk wykonany w 1672 roku, który należy do niezwykle rzadkich mebli z czasów panowania Ludwika XIV. Jedne dzieła pokazują króla w, nazwijmy to, wersji bardzo przybliżonej, jak popiersie wykonane przez włoskiego rzeźbiarza Gian Lorenzo Berniniego w czasie jego pobytu w Paryżu. Artysta chciał, aby jego rzeźba była bardziej królewska niż sam monarcha i wyrzeźbił podobiznę ze znacznie większymi oczyma niż miał jej oryginał. Inne, jak niezwykły portret Antoine'a Benoit, zachwycają precyzją. Portret wykonany jest z wosku. Składa się z twarzy władcy, który miał wtedy 65 lat. Jego twarz ujęta jest z prawego profilu, ostry haczykowaty nos niemal się styka z wygiętymi w górę wargami w wyrazie dumy czy pogardy. Na żuchwach zostały blizny po ospie, którą władca przeszedł w młodym wieku. Artysta użył ludzkich włosów, barwiąc je na kolor ciemnego popiołu. Aż dziwi, że dopiero teraz zorganizowano tak obszerną wystawę poświęconą postaci władcy, mającego tak ogromny wpływ na dzieje w Francji. Obok Hugo Capeta, Chlodwiga z Galijska zwanego Clovisem, świętego Ludwika, Henryka IV, Ludwika XIV, jego wnuka, tego, który zapisał się w historii jako wielbiciel sztuk, wielkich wypraw geograficznych i ofiara gilotyny, Ludwika XVI, król słońca, należał do największych władców historii Francji. Nie wszystko złoto, co się świeci, nie każde słoneczko ma królewski blask. Na wystawie w Wersalu tłum ludzi przerasta skromne pomieszczenia. Trudno jest się dopchać do tablic wyjaśniających, kto jest królem, a kto delfinem, czy to jest obraz Wersalu z tamtej epoki, czy raczej pole jakiejś niezwykle ważnej bitwy. Tłum ogromny, ale milczący, bo każdy ma słuchawki na uszach i karnie idzie od obrazu do obrazu tam, dokąd prowadzi go wirtualny przewodnik. Ci bez słuchawek w zdecydowanej mniejszości traktowani są tak jak przybysze do Doliny Ślepych George'a W. Wellsa. Kiedy niewidomi mieszkańcy doliny przekonują się, że przybysz widzi, wydłubują mu oczy, by był do nich podobny. Słuchawkowicze ze zdumieniem, a czasem i z oburzeniem odwracają oczy, gdy za swoimi plecami słyszą szmer rozmów. Komisarz wystawy Nikola Milovanowicz uważa, że Ludwik XIV miał dużo szczęścia. Czasy jego panowania to kluczowy okres dla Francji. Kraj przeżywa dynamiczny rozwój, także jeśli chodzi o sztukę. Do 1660 czy 1670 roku wzorem dla artystów były Włochy. Od roku 1680 oczy władców Europy kierują się na Francję. Dwór w Wersalu staje się wzorcem godnym do naśladowania. Był to jeden z nielicznych okresów historii tego kraju, gdy sztuka naprawdę leżała na sercu monarchy i jego ministrów. Wtedy prowadzono autentyczną politykę kulturalną. W czasach Ludwika XIII Richelieu tworzy Akademię Francuską, pierwszą tego typu instytucję nowożytnej Europy. Colbert zakłada Królewską Akademię Malarstwa. Powstaje Akademia Muzyki i Architektury. W 1680 roku powstaje Comédie Française. Ludwik XIV urodził się w Saint-Germain-en-Laye. Miał 5 lat, gdy zmarł mu ojciec. Rząd objęła matka, Anna Austriaczka, i walczący z nią o wpływy kardynał Mazarin, co świetnie jest opisane przez Aleksandra Dumas w kolejnych odcinkach o Trzech Muszkieterach i komentarzy nie wymaga. Mając 16 lat, Ludwik w kwaterze w Reims wkłada na głowę koronę. Jest rok 1654. W wieku 23 lat Ludwik bierze za żonę infantkę hiszpańską Marię Teresę. W rok później odchodzi Mazarin. Ludwik XIV może przejąć władzę. Rozpoczyna się trwający ponad pół wieku okres rządów Króla Słońce. Monarcha zabiera się z rozmachem za monumentalne przedsięwzięcie, za budowę Wersalu, który w 1682 roku staje się oficjalną siedzibą dworu i władzy absolutnej. W latach 1690-1699 Ludwik XIV popełnił dzieło Jak pokazywać ogrody Wersalu. Ten klarowny, zwięzły, przejrzysty przewodnik powstał w chwili, gdy Wersal osiągnął niewątpliwie swój największy splendor. Tak pisał król, który lubił dla rozrywki usiąść z wędką nad stawem szwajcarskim, by połowić ryby. Król Słońce, który miał tak ogromny wpływ na życie swoich poddanych, bowiem jak pisał Montesquieu, Francuzi zmieniają swoje obyczaje zależnie od wieku króla, dodajmy także od charakteru monarchy. A były to czasy, gdy na władcę lud patrzył jeszcze przez pryzmat średniowiecznego postrzegania w nim rycerza zdolnego czynić cuda. Sam Ludwik XIV, który ponoć dokonał kilku cudownych uzdrowień, mawiał, że król cię dotknie, a Bóg cię uzdrowi. Król Słońce. I love Paris in the springtime.
RFI, la radio du monde.
Muzyka świata. Magazyn RFI w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Mam dziś dla Państwa całe naręcze kolęd i pastorałek z całego niemal świata. Z Haiti, Nowej Anglii, Kuby, Martyniki, z głębi Cajun w Luizjanie. Witamy w magicznym świecie Bożego Narodzenia, odmienianego przez wszystkie języki świata. Na początek Luba Maria Hevia, która przywiozła kubańską wersję słynnej kolędy Adeste Fidelis. Piosenkarka należy do nowego pokolenia trubadurów Nueva Trova, stylu reprezentowanego przez takich twórców jak Silvio Rodriguez czy siostry Faez z Santiago de Cuba, stolicy Trovas. To bardzo popularna kolęda z Gwadelupy zatytułowana Joseph mon cher fidèle, w której brzemienna Maria Panna prosi Józefa, by szybko znalazł dla niej schronienie, gdyż nadszedł czas jej rozwiązania. Kolęda napisana została w formie dialogu Marii z Józefem. W końcu z braku domostwa zgodzi się on odebrać włoskie dziecię, choć nie bez obaw i oporów. przypłynął, przedzierając się przez bagna Luizjany, Michael Doucet, jedna z wielkich postaci odrodzenia muzyki Cajun w latach 70. XX wieku, który rozsławił ten styl na cały świat. Byli trzej królowie w wykonaniu Michaela Doucetta. I ostatnia już dzisiaj kolęda, słynne Białe Boże Narodzenie, czyli White Christmas, w wykonaniu cygańsko-francuskiego zespołu Los Reyes, łączącego rumbę z flamenco, z salsą, rock z międzynarodową muzyką pop. Los Reyes mają swą siedzibę w Camargue na południu Francji, ale występowali na wielu prestiżowych scenach świata, a w październiku roku 2000 gościli nawet na placu Świętego Piotra w Watykanie.
Blanques mi quimera y es mesa cera de paz y de puro amor. Oh, blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar. Recordar tu infancia podrá. De y de puro amor. Oh, blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar.